Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Taki postulat, bo ona jest na kółkach. Pan to jest sobie ją. O, i nie ruszając się, pan już jest na drugim boku. O, jakby pan teraz podszedł, to jesteśmy na Pierzei Północnej. I jak teraz pan troszeczkę wyciągnie rękę, to tu w tym miejscu stoi nasz poznański ratusz.
Przed nami stoi makieta Starego Rynku. Jest to obraz Starego Rynku, współczesny dzisiaj.
Krzysztof Przybyła.
Dzisiaj, gdybyśmy poszli na Stary Rynek, to on dokładnie tak samo wygląda. Różni się tylko ta makieta od rzeczywistości tym, że są tutaj pokazane dwie hale targowe. Pierwsza hala gotycka, druga renesansowa. Stary Rynek nasz poznański to jest 140 na 140 metrów. Jest budowany na planie kwadratu. Jest na każdej stronie geograficznej, to znaczy wschód, zachód, jest po 16 kamienic. Niektóre kamienice są bardziej takich zacnych ludzi, drugich mniej znanych. W każdym razie przewija się dosyć duża historia, począwszy od domu na przykład Baptysty Quadro, twórcy Starego Ratusza. To dom Skrzetuskiego, bardzo znanego, a mało kto wie, gdzie, że on miał tutaj kamienicę. Jakbyśmy jeszcze przekręcili... O nie, 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 pan stoi, niech pan stoi, niech pan stoi, ja tutaj... O. To teraz może pan zobaczyć ratusz z przodu. Może pan sobie wyczuć... Jakby pan spokojnie to robił, każdy ruch przemyślał, bo tu już są domki budnicze, to są domki takich kupców. Pierw były kramy, a później zbudowali domki. Jak przychodzi widz, to ja reaguję, co on chce wiedzieć. Bo można tu dużo opowiadać, żebyśmy mogli godzinami siedzieć przy tym, co kiedy tam było i kiedy tam się działo. Na samym początku to jest ta informacja potrzebna, ta ogólna taka. Żeby on wiedział, że to jest kwadrat, że zawsze wychodzą z każdego boku trzy ulice, że w środku są hale targowe, że ratusz jest lekko skręcony. Tak wszystko jest w takich liniach prostych, a ratusz jest lekko skręcony. Niektórzy mówią, że to jest taki nasz wkład w architekturę europejską, że rajcy miejscy mieli tylko prawo stać przodem do zamku. Tutaj akurat zamku nie ma, ale gdyby postawić ten zamek, to stał dokładnie twarzą do ratusza. Tutaj na przykład jest kamienica, w którym jest dzisiaj Muzeum Instrumentów na ulicy Woźnej. I tak wszystkie po kolei można sobie obejrzeć, dotknąć. Jak pan weźmie palec, to pan każde okno wymaca, jakie są krzyżaki, jaki jest, czy jest duży, czy jest mały. Ostatnio miałem nawet taką historię, że była pani z przewodnikiem, psem, i pies też oglądał. Makieta jest przeznaczona dla osób niewidomych. Praktycznie 90% szczegółów architektonicznych ta makieta zawiera. I dotykając, osoba niewidoma może sobie wyobrazić, jak wygląda nasz Stary Rynek. Dotykamy teraz dom Baptysty Quadro, twórcy Starego Rynku. Obecnie dzisiaj w tym domu znajduje się Muzeum Literackie. I teraz może pan dotknąć każdą kamienicę, jak ona wygląda. Można przyjść i poświęcić 15 minut tylko na jedną pierzeję. Na następny dzień, czy za parę dni znowu na drugą pierzeję, bo tą już pierzeję znam. To znaczy Pierzeja to jest te 8 kamienic. A w tej chwili pan dotyka Pałac Działyńskich. Ona jest szczegółowa. Na każdym boku z tego kwadratu są 3 ulice. I tu na przykład mamy ulicę Zamkową. Jak już obejrzymy 2 boki, to wtedy ja przekręcam i oglądamy drugie 2 boki. Makieta Starego Rynku jest dlatego dwumetrowa, żeby można było sięgnąć w każde miejsce. Z każdego boku w każde miejsce. Nie można zbudować większej makiety. I dlatego makiety dawnego Poznania są niemożliwe do obejrzenia, dlatego że są dużo, dużo większe. Makieta jest zrobiona z tworzywa sztucznego i ona jest dokładnym odwzorowaniem, bo pojawiły się makiety z brązu stojące na otwartej przestrzeni. One spełniają raczej rolę taką orientacyjną, bo one nie zawierają szczegółów architektonicznych, a uważam, że osoba niewidoma na pewno ją interesuje, jak konkretny dom wygląda. I tutaj u nas można to niekomercyjnie, bezpłatnie sobie przyjść, obejrzeć. Proponujemy, żeby to były wizyty umówione. Zależałoby mi, żeby właśnie być z tym człowiekiem przy tej makiecie, bo tą makietę w pewnym momencie trzeba obrócić, żeby obejrzeć całość. Makieta była skonsultowana z Polskim Związkiem dla Niewidomych. Wszystkie ważniejsze budynki są obrajlowane. Czas oglądania, tak wyliczyliśmy właśnie, było to konsultowane ze Związkiem, że powinien wystarczyć 15 minut. Podkreślam, jest to makieta niekomercyjna. Makieta dla osób niewidomych znajduje się w podziemiach klasztoru ojców franciszkanów na górze Przemysła, w sąsiedztwie makiet dawnego Poznania, makiety Grodu Pierwszych Piastów i makiety XVII-wiecznego Poznania. Są już dwie makiety audiowizualne. Zapraszamy codziennie od 9.30 do 17.00. W sezonie jest to aż do 20.00 praktycznie. Wszystkie informacje odnośnie pracy makiety można uzyskać na stronie internetowej www.makieta.poznań.pl
i telefonicznie pod numerem telefonu 61 855 14 35. Krzysztof Przybyła, autor makiety. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo proszę. I zapraszam.
Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, Izba Skarbowa w Poznaniu. Osoby niewidome, niepełnosprawne wzrokowo, które będą składały zeznanie do 2 maja tego roku. Czy są jakieś tutaj zmiany w przepisach podatkowych?
Jeżeli chodzi o rozliczenie ulgi rehabilitacyjnej przez podatników za 2010 rok, a więc rozliczamy swój podatek dochodowy uzyskany w 2010 roku, robimy to na takich samych zasadach jak w roku poprzednim. Nie ma tutaj żadnych zmian dotyczących rozliczenia tej ulgi.
Osoba niewidoma, niedowidząca, która korzystała z pomocy przewodnika, poniosła wydatek w związku z tym, czy to może również sobie odliczyć od podatku?
Jeżeli chodzi o opłacenie przewodnika dla osoby niewidomej, jak i również utrzymania przez osobę niewidomą psa przewodnika, tutaj jest limit wskazany przez ustawodawcę w kwocie 2280 zł w skali całego roku i oczywiście tutaj podatnicy mogą skorzystać z takiego odliczenia w sytuacji, kiedy rzeczywiście ponoszą takie koszty.
Czy muszą mieć jakiś rachunek, potwierdzenie?
Te dwie ulgi w ramach ulgi rehabilitacyjnej, tej szerokiej ulgi rehabilitacyjnej, jak i również trzeciego odliczenia związanego z posiadaniem samochodu i używaniem go w celu dotarcia na zabiegi wskazane przez lekarza specjalistę, gdzie również jest tutaj przez ustawodawcę wskazany limit 2280 zł. Są to trzy odliczenia. Ustawodawca nie wymaga tutaj od podatnika dokumentowania. Natomiast nie oznacza to, że jeżeli Urząd Skarbowy będzie chciał rozliczyć tą ulgę i przyjrzeć się tutaj, może poprosić podatnika o wskazanie takich dokumentów, które będą potwierdzały, że takie wydatki poniósł. Dlatego, że co do zasady rozliczenie i w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie jest świadczeniem należnym podatnikowi z mocy prawa. To prawo nabywamy w momencie, kiedy ponosimy pewne wydatki i wtedy możemy korzystać z tego odliczenia. Rozliczenie ulgi rehabilitacyjnej właśnie w zakresie tych trzech obszarów, a więc opłacenie przewodnika dla osoby niewidomej, utrzymanie przez osobę niewidomą psa przewodnika lub używanie samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną dla potrzeb związanych właśnie z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, odliczamy te koszty, które podatnik ponosi. To nie jest tak, że jest przewidziany limit 2280 zł i podatnik jakby z góry może założyć, że może całą tą kwotę odliczyć. Odlicza tylko i wyłącznie tą część wydatków, którą faktycznie poniósł w 2010 roku.
Te przepisy w roku 2011 zmieniły się.
Jeżeli chodzi o te zmiany, które zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2011 roku, a więc będą one dotyczyć rozliczenia podatku dochodowego za 2011 rok, czyli tak naprawdę podatnicy dopiero będą odwoływać się do tych przepisów i korzystać z tych odliczeń w przyszłym roku. Tutaj ustawodawca wyraźnie wskazał, iż te wydatki Urząd Skarbowy może poprosić o dokumenty stwierdzające poniesienie tych wydatków. W przypadku przewodnika dla osoby niewidomej będzie to wskazanie z imienia i nazwiska osoby, której płacono w związku z pełnieniem przez niej tej funkcji. Jeżeli chodzi o koszty związane z utrzymaniem psa, ustawodawca odwołuje się do ustawy o rehabilitacji zawodowej, a więc Urząd Skarbowy może poprosić o okazanie certyfikatu, które potwierdzają status psa asystującego. Natomiast w przypadku tego trzeciego obszaru, a więc tego transportu i kosztów związanych z transportem osoby niepełnosprawnej, osoby niewidomej na te wskazane zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, tutaj Urząd Skarbowy może poprosić o okazanie dokumentów, które potwierdzają zlecenie i odbycie tych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.
Ale to dotyczy 2011 roku. Jeśli teraz korzystamy z pomocy przewodnika, to warto zbierać sobie takie dokumenty potwierdzające poniesiony wydatek, jak również zbierać dokumenty bycia na leczeniu, na rehabilitacji, i że tam docieraliśmy samochodem.
Ta zmiana tak naprawdę doprecyzowuje ten przepis dotyczący właśnie rozliczenia tych trzech obszarów w ramach ulgi rehabilitacyjnej, które ograniczone są pewnym limitem. To, że wcześniej nie było to wskazane, nie oznacza, że na przykład podatnik nie był proszony przez urząd o okazanie takich dokumentów, dlatego że sama ustawa mówi, że podatnik nabywa prawo do odliczenia w momencie, kiedy poniósł dany wydatek. Natomiast ta zmiana, która została wprowadzona od 1 stycznia, tak naprawdę jakby tylko doprecyzowuje, o jakie dokumenty urząd może prosić. I jest to po prostu wpisane w ustawie. Jeżeli chodzi o w ogóle rozliczenie podatku dochodowego, czyli jakby tutaj troszeczkę szerzej patrzymy nie tylko z perspektywy ulgi rehabilitacyjnej, ale pozostałych ulg, oczywiście korzystamy na tych samych zasadach jak w roku ubiegłym. Ta sama skala obowiązuje, ta sama kwota wolna, te same odliczenia. Tutaj żadnych zmian nie wprowadzano. Rozliczamy to w ten sam sposób jak w roku ubiegłym. Jedynie warto tylko zwrócić uwagę, że w przypadku podatników, którzy mają taką wolę, aby część swojego podatku przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego w ramach 1% swojego podatku dochodowego, w tym roku, aby podatnik mógł z tego skorzystać, właściwie całą swoją jakby czynność musi sprowadzić do tego, aby wpisać numer Krajowego Rejestru tejże organizacji, na rzecz której chce przekazać pieniążki, i kwotę. Nie wpisujemy, już nie ma obowiązku wpisywania i podawania nazwy organizacji pożytku publicznego. Wystarczy jej tylko i wyłącznie numer KRS-u i kwotę.
Na pewno to się przyda wszystkim organizacjom, tym zwłaszcza, które pracują na rzecz osób niepełnosprawnych.
My ze swojej strony zachęcamy i informujemy o takiej możliwości. Mogę tylko powiedzieć, że z roku na rok grupa podatników, która korzysta z takiej możliwości, rośnie. W ubiegłym roku, jeżeli chodzi o województwo wielkopolskie, można powiedzieć, że w co drugiej złożonej deklaracji była dyspozycja przekazania właśnie 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowej upływa z dniem 2 maja. Wynika to z tego, że ostatni dzień kwietnia jest to dzień wolny. Tak więc do tego czasu każdy podatnik powinien rozliczyć swój podatek dochodowy i złożyć swoje zeznanie w Urzędzie Skarbowym.
Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, Izba Skarbowa w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
To wydanie Sygnału Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:35. Jarosław Pachczyński i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.